Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś spotykamy się, by porozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Te ostatnie dni, tygodnie właściwie obfitują w wydarzenia też komentowane właściwie na całym świecie, rezonujące na opinię publiczną, nie tylko na społeczeństwa, na decyzje polityczne pewnie także. Zacznijmy od tego, że no właściwie wszystko wskazuje na to, że to, na co czekaliśmy, na pewno na co czekali Ukraińcy, ukraińscy żołnierze, ukraińskie społeczeństwo, dzieje się. Wygląda na to, że ukraińska kontrofensywa ruszyła, zaczęła się na dobre. Czy tak rzeczywiście jest?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, tylko musimy tutaj wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że te oczekiwania właśnie, nie tylko wśród żołnierzy czy wśród społeczeństwa ukraińskiego, ale w ogóle na świecie także, te oczekiwania no, były trochę rozdmuchane co do tej kontrofensywy i przez właściwie kilka ostatnich miesięcy ciągle była mowa o tej kontrofensywie, że już, że za chwilę, a kiedy.
A czy to wynikało z tego, że wszyscy spodziewali się wielkiego boom?
Tak, zapewne tak, że wszyscy spodziewali się, to zresztą zazwyczaj tak jest, mówi stare powiedzenie, zawsze szykujemy się do wojny, która już była, a ta, która przychodzi i tak jest inna niż te poprzednie. I tutaj jest podobnie. Wszyscy oczekiwali czegoś na ogromną skalę porównywalną z tą letnio jesienną ofensywą ukraińską z zeszłego roku, która była bardzo spektakularna, bo odbijano miasta, tysiące kilometrów kwadratowych powierzchni i to bardzo szybko szło, a Rosjanie w dużej rozsypce czasem wręcz no, uciekali. I poniekąd takie oczekiwania były teraz. I te oczekiwania były z gruntu pozbawione sensu. Dlatego, że po pierwsze Ukraina nie ma aż takich, mimo tych wszystkich dostaw, o których z Zachodu, o których bez przerwy też się mówi, Ukraina nie ma takich gigantycznych rezerw materiałowych i rezerw ludzkich, żeby pozwolić sobie na takie wielkie operacje właśnie rodem z II wojny światowej. Że tu miliony żołnierzy i tysiące czołgów i wszyscy biegną i krzyczą. To nie mogło tak wyglądać. Nie mogło też tak wyglądać, dlatego że Rosjanie przecież zdają sobie sprawę, że dojdzie do tej kontrofensywy. W związku z tym oni zdążyli, mieli sporo czasu, oni zdążyli się ufortyfikować. Całe Zaporoże, przede wszystkim ten kierunek melitopolski, ale też i Donbas i tak dalej. To są obszary bardzo silnie ufortyfikowane przez Rosjan. Czasem 6 linii obronnych jest zbudowanych tu na niektórych obszarach. Więc przełamanie takiej obrony to jest ogromna i bardzo krwawa operacja. Przełamanie w takiej otwartej ofensywie. Więc Ukraińcy tego nie mogli zrobić. Poza tym, co...
Dobrze, proszę.
Bo jeszcze tylko jedna rzecz. A te wielkie oczekiwania, no też Ukraińcy starali się tonować. Znaczy przedstawiciele władz ukraińskich mówili wielokrotnie, różni przedstawiciele, że o ile w lutym, w marcu 2022 roku świat nie docenił Ukrainy, bo wszyscy zakładali, tak było.
No Kijów upadnie szybko.
Kijów upadnie. Tak. Pytanie nie czy upadnie, tylko kiedy. Tak sobie wtedy zadawano pytanie. To teraz wszyscy przeceniają Ukrainę. Że właśnie oczekują jakiegoś przełomu, punktu zwrotnego w tej wojnie, wielkiej ofensywy, która wyrzuci Rosjan z granic Ukrainy. Oni ostrzegali, że tak nie będzie.
Na co w takim razie obliczone są te działania ukraińskiej armii? No bo jeśli nie możemy się spodziewać jakichś spektakularnych akcji, wydarzeń, no to pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie, na ile z jednej strony właśnie chodzi o odwrócenie losów tej wojny, Niektórzy, no właśnie, licząc na zadanie jakiegoś spektakularnego ciosu, liczą, że może jednak szybko coś się zmieni, ta wojna zostanie szybko wygrana. A na ile, no właśnie, przejęcie jakiejś takiej nowych pozycji przez rosyjską armię, czy bardziej nowej strategii prowadzenia wojny z Rosją?
Czy ta wojna nie zostanie szybko wygrana przez żadną ze stron? Natomiast Ukraina bardzo potrzebuje sukcesu. No, Rosja jeszcze bardziej potrzebuje sukcesu, więc szuka tych sukcesów nieco na siłę. Ale Ukraina bardzo potrzebuje tego sukcesu co najmniej z dwóch powodów. W takim wymiarze wewnętrznym to chodzi jednak o morale społeczeństwa. Oczywiście ono jest wciąż wysokie, jeśli chodzi o społeczeństwo ukraińskie, ale no pamiętajmy, jest wojna, ludzie są coraz bardziej zmęczeni, to jest kwestia ciągłego strachu, są ciągłe alarmy lotnicze, to jest kwestia pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, sytuacji demograficznej. To nie jest łatwe. Im dłużej to będzie trwało, tym będzie gorzej. Więc trzeba wlać otuchę w serca społeczeństwa, to po pierwsze, a po drugie Ukraina też doskonale sobie zdaje sprawę, że bez pomocy z Zachodu nie tylko nie jest w stanie tej wojny wygrać, ale nie jest w stanie w ogóle przetrwać jako państwo, czy odbudować się później. Natomiast to poparcie z Zachodu też nie jest wieczne, też jest uzależnione od sytuacji politycznej i społecznej w poszczególnych państwach zachodnich. Zachód też potrzebuje jakiegoś sygnału, jakiegoś znaku, że Ukraina sobie dobrze radzi, że rzeczywiście to jakoś zmierza ku końcowi mniej
czyli
lub bardziej.
Czyli te wysiłki, ta pomoc nie idzie na marne po prostu.
Tak, tak, właśnie, bo jeżeli ta wojna będzie przekształcała się w taki konflikt zamrożony i ona się będzie przeciągała, to też jest zupełnie zrozumiałe i oczywiste, że ten zapał na Zachodzie do wspierania Ukrainy siłą rzeczy mniej lub bardziej będzie coraz mniejszy, będzie wygasał. Będą wybory jedne, drugie, trzecie w poszczególnych państwach. Być może tam mogą dochodzić do głosu, czy jakieś większe znaczenie polityczne zyskiwać no, różne dziwne siły polityczne, prorosyjskie właśnie.
No, nastroje mogą się zmieniać.
Nastroje się mogą zmieniać, one już się zmieniają. Także w Polsce to poparcie dla Ukraińców i dla Ukrainy no nie jest już na takim poziomie, na jakim było rok temu. Więc Ukraina sobie doskonale, władze Ukrainy sobie doskonale zdają sprawę, że potrzebują tego sukcesu i ta kontrofensywa musi być.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zdając sobie właśnie doskonale z tego sprawę, zresztą mając pewien dar takiego przekonywania i mówienia w sposób, który dociera do społeczeństwa, dociera do międzynarodowej opinii publicznej. On zresztą w piątek w wieczornej wypowiedzi wideo mówi, każdy żołnierz, każdy kolejny krok, każdy metr ukraińskiej ziemi odzyskanej od wroga ma ogromne znaczenie dla ukraińskiej kontrofensywy.
No tak, no Wołodymyr Zełenski tutaj rzeczywiście od półtora roku ogromną pracę wykonał, jeśli chodzi o budowanie wizerunku tej walczącej Ukrainy, jeśli chodzi o przekonywanie świata, partnerów międzynarodowych do pomocy Ukrainie. Ale to jest bardzo ważne, jego wypowiedzi, jego ta działalność, bo przypomnijmy, że to też jest związane zresztą z tymi planami kontrofensywy, tak już tak to nazywajmy. On tylko w tym roku odwiedził bardzo wiele stolic, uczestniczył w wielu spotkaniach ważnych międzynarodowych, w szczycie Ligi Państw Arabskich, na szczycie G7, gdzie spotkał się między innymi z premierem Indii, no, które mają bardzo ambiwalentną postawę, jeśli chodzi o tę wojnę. Ale to nie jest tylko Zełenski, dlatego że ta taka, no, co tu dużo mówić, ofensywa dyplomatyczna Ukrainy, ona trwa, jest bardzo intensywna. Minister spraw zagranicznych Ukrainy właściwie nie wysiada z samolotu, bo bez przerwy podróżuje po świecie, na przykład po Afryce, która też jest, ma stosunek do tej wojny taki niejednoznaczny, mówiąc delikatnie, i stara się przedstawiać, czy przekonywać w różnych miejscach różne państwa do tych racji no właśnie ukraińskich. I w ogóle wszyscy przedstawiciele, korpus dyplomatyczny ukraiński bierze w tym udział. Bardzo, bardzo intensywnie. To też są przygotowania, były i są przygotowania właśnie do tych działań takich na ziemi, tych działań militarnych, które też już się zaczęły.
Działania militarne się zaczęły. Kontrofensywa, jak zwał, tak zwał, też jest. No, jest też tak, że część władz ukraińskich no, rzeczywiście tonuje nastroje. Też unika używania tego sformułowania kontrofensywa, chociaż rzeczywiście właściwie widzimy i to też potwierdzają siły ukraińskie, czy władze ukraińskie, że te siły ukraińskie właściwie mają 3 odcinki frontu, w których teraz te działania kontrofensywne są prowadzone. Jak ta kontrofensywa, czy jak ta sytuacja może się rozwijać w najbliższych dniach i tygodniach?
Cała linia rozgraniczenia między siłami, linia frontu, powiedzmy umownie, to jest prawie 1400 kilometrów, więc rzeczą oczywistą jest, że nie da się ruszyć na całej długości tego frontu. Zresztą przypomnijmy sobie, co zrobili Rosjanie w lutym zeszłego roku. No, oni właśnie ruszyli z każdej strony, z której mogli i to był błąd strategiczny, bo ich kosztował właściwie utratę inicjatywy i zostali zmuszeni do wycofania się na większości odcinków. Więc Ukraińcy tego błędu nie popełnią, także dlatego, że nie mają takich sił i wiedzą o tym. Ta ostrożność i powściągliwość władz ukraińskich w komentowaniu wydarzeń tych frontowych, aktualnych, ona oczywiście wynika również z tego, że Ukraińcy są świadomi, jak bardzo ryzykowna to jest operacja i że tu nie ma żadnych gwarancji sukcesu i tu, jak to w Polsce mówimy, na dwoje babka wróżyła. To różnie się może rozwinąć, różnie się może skończyć. Dlatego też oni bardzo ciekawą strategię przyjęli, wzorując się tak na marginesie na tym, co robili Rosjanie, co zrobili Rosjanie na Krymie, co robili później na Donbasie. Czyli Ukraina zaczęła prowadzić wobec Rosji wojnę hybrydową po prostu. Czyli uderzać...
Na czym miałaby polegać ta wojna? No bo jak rozumiem, nawiązuje pan tutaj do między innymi do aktywności tych oddziałów tak. Rosyjskich, które de facto wspierają Ukrainę. To jest
majstersztyk.
Legion Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy.
Tak,
prawda?
To co najmniej dwie są takie. No to nie jest istotne, jak one się nazywają w gruncie rzeczy, te ugrupowania. Natomiast no, to jest niemal jeden do jednego powtórzenie strategii Rosji z Donbasu, gdzie wtedy pojawili się separatyści, Ukraińcy, prawda, którzy chcieli odłączyć się od Ukrainy i stąd ta Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa. I tu mamy powtórkę z rozrywki, tylko w drugą stronę. Czyli to nagle, to Rosjanie chcą...
Ukraińcy nauczyli się korzystać...
Tak, oczywiście, nauczyli się korzystać...
Ze skutecznych wzorców.
Tak, z zielonych ludzików, krótko mówiąc. I nagle się pojawiają się rosyjscy separatyści, którzy twierdzą, że wyzwalają Rosję spod reżimu Putina i będą tworzyli Białgorodzką Republikę Ludową, Kurską Republikę Ludową i tak dalej. I oczywiście to militarnie ma niewielkie znaczenie.
No właśnie, o to chciałem też zapytać, no bo trzeba też pamiętać o skali, prawda?
Tak, bo to, że spadają drony uderzają w Moskwę i to w dzielnice zamieszkane przez elitę polityczno-finansową, że w Rosji płoną składy paliwa, składy amunicji, dowództwa jednostek wojskowych, magazyny i różne inne miejsca, fabryki, etc., że pociągi się wykolejają, to są właśnie działania hybrydowe. One oczywiście w takiej skali strategicznej mają niewielkie znaczenie militarne, no bo nie. Ale jeżeli chodzi, ale też nie temu służą działania hybrydowe. Działania hybrydowe zasadniczo służą psychologii. One mają wpływać na morale przeciwnika i w tym przypadku wpływają. Bo w Rosji rzeczywiście jest, no to ta sytuacja społeczna jest coraz gorsza i oddziaływanie psychologiczne tego typu akcji ukraińskich jest ogromne, bo się nagle okazuje, Rosjanie sobie uświadamiają, że no przecież jesteśmy mocarstwem. Jesteśmy wielkim mocarstwem, drugą armią na świecie i tak dalej. A tu sobie jakieś oddziały dziwne po prostu wjeżdżają w naszą granicę jak w masło, jeżdżą sobie po naszym kraju, tu nam wybuchają różne rzeczy, ataki na lotniska, fabryki. no jak to? To jak to z tą naszą mocarstwowością i z tą naszą potęgą, o której jesteśmy codziennie przekonywani w telewizji? Jak to jest?
No tym bardziej, że dochodzą do tego także pewne, nazwijmy to, niesnaski nawet w obozie, w szerokim obozie władzy na Kremlu, także wśród wojskowych. Widzimy te obrazki mówiące o jakiejś szorstkiej przyjaźni z dowódcami rosyjskimi. To wszystko też jakby wpływa na to, o czym pan powiedział, czyli ta mocarstwowość i wielka potęga militarna Rosji zostaje postawiona, czy przy niej postawiony znak zapytania.
Coraz bardziej oczywiście te niesnaski i te konflikty w rosyjskiej elicie przede wszystkim, one są coraz silniejsze. To możemy wnioskować z różnych symptomów, z różnych rzeczy. Ale to nie jest tak, że mamy oczekiwać jakiegoś przewrotu w Rosji, rewolucji, powstania, bo nic takiego się nie wydarzy. Nie wydarzy się ani, bo społeczeństwo, mówiąc potocznie trochę, społeczeństwo się nie ruszy, bo to społeczeństwo nie jest od tego. Jest zastraszone albo rzeczywiście zindoktrynowane i ogólnie jest bierne.
Też nie ma swojego interesu, czy nie widzi swojego interesu w tym, żeby zmieniło się cokolwiek na Kremlu.
Tak, oczywiście, bo dopóki dostają te zasiłki, emerytury i kawałek chleba, to będą sobie tak żyli. Natomiast elita z kolei jest oczywiście coraz bardziej zawiedziona Putinem, na to wszystko wskazuje. Nie dlatego, że Putin zaczął wojnę i że ta wojna jest zła, tylko dlatego, że nie potrafi jej wygrać. Więc to jest słaby car. A słaby car, po co nam słaby car?
W dodatku dostają po kieszeni, bo są sankcje,
oczywiście.
Są problemy z wyjazdem, z paszportami,
z jachtami
z willami.
Tak, i z różnymi innymi rzeczami. Natomiast oczywiście my nie wiemy, jak to dokładnie wygląda. To są gdzieś tam, toczą się pod dywanem te różne rozgrywki. Są przecieki, są czasem, zdarzało się, że upubliczniano rozmowy telefoniczne różnych oligarchów, którzy wprost, rozmawiając między sobą, językiem takim dość dosadnym mówią, co o tym wszystkim myślą. Więc ta sytuacja jest rzeczywiście napięta. Ale tak jak wspomniałem, nie oczekujmy, że tu jakieś powstanie będzie.
Sytuacja za naszą wschodnią granicą przeszło roku niezwykle trudna. Dzisiaj o niej rozmawiamy z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, a także kierownikiem Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.